Kossakowska, kasztelanowa kamieniecka, pisze do księdza biskupa lwowskiego Łubińskiego, senatora. Katarzyna nie rusza się nigdzie bez Agnieszki i każdy to wie, że bez Agnieszki nic się zdarzyć nie może. Nawet ostatnio sam kasztelan umawia się z żoną przez Agnieszkę. Agnieszka jest poważna i milcząca. Chodząca tajemnica, mówi o niej kasztelan, dziewica orleańska. Ale w jej towarzystwie jego żona jakoś mięknie i tępi się ostrze jej złośliwości, które nader często godziło w męża. Teraz we trójkę jadają kolację i trzeba przyznać, od kiedy Agnieszka zajęła się także rozporządzaniem kuchnią, posiłki stały się smaczniejsze. Nawet śpią we dwie w tym samym pokoju. Niechże im będzie, babom. Teraz Agnieszka rozplata przed lustrem włosy swojej pani i przyjaciółki, żeby je uczesać przed snem i znowu zapleść w warkocze. Tracę włosy, mówi kasztelanowa Kossakowska. Jestem już prawie łysa. Cować, pani, opowiadasz. Zawsze takie miałaś. Rzadkie, ale mocne. Nie, jestem już prawie łysa. Nie bądź głupia. Nie okłamuj mnie. Wielka mi rzecz włosy. I tak noszę czepce. Agnieszka cierpliwie czesze cienkie włosy włosianą szczotką. Kossakowska zamyka oczy. Potem nagle wzdryga się, aż Agnieszka zamiera z ręką nad jej głową. Jeszcze jeden list, kochaniutka, mówi. Zapomniałam. O nie, moja pani, praca na dziś skończona, odpowiada Agnieszka, wracając do szczotkowania. Wtedy Kossakowska łapie ją w pół i sadza sobie na kolana. Dziewczyna nie opiera się, uśmiechnięta. Kasztelanowa całuje ją w kark. Jeden mały liścik do tego nadętego biskupa Smutasa. Dobrze, ale z łoża i z bulionem. Ty jesteś mała jędza, wiesz o tym? Mówi Katarzyna, głaszcze Agnieszkę między łopatkami jak psa i wypuszcza ją z objęć. Potem, siedząc w łóżku, wsparta na wielkich poduchach, prawie niewidoczna spod falban czepka, dyktuje. Powróciwszy na Podole, śpieszę przypomnieć się księdzu biskupowi i pozdrowić go gorąco, najserdeczniej winszując mu, iż objął biskupstwo lwowskie po tym strasznym nieszczęściu, które się poprzednikowi jego ekscelencji świętej pamięci Mikołajowi Dębowskiemu przydarzyło. Jednocześnie pragnę z całego serca polecić księdzu biskupowi krewnego dalekiego mojego męża, niejakiego Antoniego Kossakowskiego, który po wielu latach z dalekich peregrynacji powrócił w ramiona Rzeczypospolitej i teraz przybył tu do mnie z petycją o wstawiennictwo moje jako krewniaczki, prosząc. Ma ów Kossakowski wielki talent we wszelakich językach orientalnych, a szczególnie w hebrajskim. Mniemam, że już się szacowna uwaga księdza biskupa zwróciła ku tym żydowskim nieborakom, którzy jak ślepcy szukają prawdziwej wiary i po omacku idą do jedynego światła religii chrześcijańskiej, o czym słyszałam tu w Kamieńcu, wszyscy o tym rozprawiają. Udało się nam wyjednać u króla wsparcie dla tych purytan i całym sercem jestem za nimi, także i z tego powodu, że od dawna już patrzę na nich, dzieci Mojżesza, i widzę ich ciężkie tutaj życie, któremu sami są niejako winni, trzymając się kurczowo swoich żydowskich przesądów. Będę wdzięczna niewymownie za jakie słówko, choć nie chcę jego ekscelencji zbytnio inkomodować i fatygować. Rychło wybieram się do Lwowa. Czekam tylko, aż pogoda się poprawi i nadzieją się sycę wielką, że zastanę jego ekscelencję w dobrym zdrowiu. I niechże jego ekscelencja pamiętać raczy, że ma u nas zawsze wielką gościnę, a to w Kamieńcu, gdzie męża mojego częściej można zastać, i w Busku, gdzie ja bywam często.